Wywiad wnet.
Profesor Romuald Szeremietiew, dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie zakończyliśmy rekolekcje i repetycje z historii polsko-żydowskiej. Tam trochę było też o żydowskich oficerach, bohaterach.
Tak.
Ale my do współczesnych rzeczy już zmierzamy. Budowa Wojsk Obrony Terytorialnej. Zmieniło się coś po zmianie ministra, czy nie? Jak to wygląda?
Nie wiem. To znaczy, jeżeli chodzi o te informacje, które jakoś tam można pozyskać w przestrzeni medialnej, no to wygląda, że się nic nie zmieniło. Znaczy w tym sensie, że proces trwa. Jeżeli idzie o zainteresowanie głębsze, no to no skoro nie mam dostępu do takiej informacji, to po prostu nie wiem. Wiem natomiast, że istnieje takie, powiedziałbym, taki stan zawieszenia, jeżeli idzie o te najwyższe czynniki zajmujące się obroną terytorialną, bo nie bardzo wiadomo, w którym kierunku dalej to wszystko pójdzie.
Pan prezydent zawetował ustawę degradacyjną.
No tak.
Co pan o tym sądzi?
Znaczy ja uważam, że po pierwsze ta ustawa... Znaczy ja się w ogóle zastanawiam nad sensem tej ustawy, nie dlatego, żebym chciał specjalnie chronić tych, którzy mieli być zagadowani, tylko zastanawiam się, czy na ile Rzeczpospolita powinni interesować oficerowie, którzy nie byli oficerami Wojska Polskiego, mimo że LWP uważało się za, określało się jako Wojsko Polskie, ale przecież wiemy, że ta armia powstała i funkcjonowała przecież po to, żeby utrzymać Polskę w panowaniu sowieckim.
Tylko, tylko jest problem, no bo przyszłe pokolenia będą uczyć się historii.
Tak.
I będą się uczyły.
Tak.
O generale Kiszczaku, o generale Jaruzelskim, o generale Jaroszewiczu.
Tak, tak. No, to są niestety, to są niestety, to jest niestety pokłosie tych wszystkich zaniedbań, czy tej próby przejścia suchą nogą z PL-u do III RP, które zostały wykonane przy okrągłym stole. Ja mam o tyle czyste sumienie, że należałem do tych polityków wtedy, kiedy zajmowałem się polityką, którzy protestowali przeciwko tego typu rozwiązaniom, uważając, że...
Polska Partia Niepodległościowa.
Tak, że po prostu że to jest oszustwo, że jeżeli przedstawiciele tak zwanej strony opozycyjnej usiądą do rozmów z reżimem, no to efekt tego będzie taki, że reżim nie zostanie rozliczony, a rozliczony być powinien. No, potem była taka inicjatywa, to było chyba po pierwszych wyborach, kiedy mieliśmy Sejm już w 100% pochodzący z wyborów, a nie w 35%, jak to było poprzednio, więc w Sejmie pierwszej kadencji, chyba KPN zgłosił, pamiętam, taką ustawę o restytucji niepodległości. No i odbyła się debata w Sejmie i wszystkie te główne partie, w tym było nie tylko SLD, ale była na przykład ZHN, było Porozumienie Centrum, ówczesna partia Bacie Kaczyńskich. Wszystkie one zdecydowały, że ten projekt trzeba odrzucić bez kierowania go nawet na posiedzenie do prac komisyjnych. Bo zakładając, że ustawa miała jakieś wady czy błędy, no to można było, rozumiem, w pracach w komisji sejmowej to naprawić. Ale nie, to była wola jednoznaczna, że tam chyba Solidarność, Klub Solidarności to popierał i niewiele więcej. I po prostu tego nie zrobiono. Później, no, przypominamy tę nieszczęsną uchwałę zgłoszoną przez Janusza Korwin-Mikkego, która była podstawą pewnych działań lustracyjnych. Skończyło się to wyrzuceniem, odwołaniem rządu.
Przedstawiono listę Milczanowskiego w okrojonym składzie.
Tak, w okrojonym składzie.
Milczanowski to zrobił nie wiadomo po co, bo miał tą listę.
Tak.
Być może, żeby szantażować, nie wiemy.
Nie wiemy.
Antoni Macierewicz upublicznił kawałek tej listy.
Kawałek. No i w związku z tym i cały czas to jakby tak wraca. Czy Polska Rzeczypospolita Ludowa to jest fragment naszej historii państwa polskiego, polskiej niepodległości. No czy też jest to...
A jest?
Nie.
Pana zdaniem?
Moim zdaniem nie.
Nie jest.
Nie.
No to tu się zgadzamy.
Tak, absolutnie. To znaczy, no to było państwo pozbawione suwerenności. To była oczywiście organizacja państwowa i w tym państwie między innymi ja żyłem, tak? Pracowałem, uczyłem się.
Ale było też Królestwo Polskie, prawda?
Otóż to.
Książę Konstanty był.
Przy czym Królestwo Polskie miało, powiedziałbym, większy zakres suwerenności
niż PRL.
Niż PRL, absolutnie. No, chociażby wojsko Królestwa Polskiego pochodziło z armii napoleońskiej, natomiast tutaj Ludowe Wojsko Polskie przecież niezależnie od bohaterski często bardzo i tragicznego losu żołnierzy, tak? Bo pamiętajmy, że ci żołnierze, kiedy powstawało LWP, Ludowe Wojsko Polskie, czy pierwsza dywizja kościuszkowska, przez komunistów organizowana, przez Stalina, to ci żołnierze po prostu ratowali się, ci ludzie uciekali z obozów sowieckich.
Strąbania tajgi.
Tak, więc ja to rozumiem. Później były walki, często ciężkie walki. Ci żołnierze byli nieodpowiednio wyposażeni, źle dowodzeni. Tutaj skandalicznym przykładem jest działalność takiego dowódcy, jakim był Sierczewski, tak, który był cały czas pijany i ogromne straty to wojsko poniosło. Niedawno wspominaliśmy forsowanie Odry. To była przelana Polska. To była Polska, to wał pomorski. No to są rzeczy naprawdę burzące grozę, jak się czyta dokumenty, w jakich warunkach to wojsko działało. I ci żołnierze ginęli. To były bohaterskie czyny popełniane, więc to wszystko, jakby ja wrażliwy jestem na te sprawy i to doceniam. Ale później mamy przecież sytuację powojenną, kiedy te same jednostki Ludowego Wojska Polskiego, czy Wojska Polskiego, jak się mówiło w regulaminach, zostały skierowane do zwalczania podziemia niepodległościowego. No i opiewana w znanym serialu Brygada Pancerna imienia bohaterów Westerplatte, piękna nazwa i w ogóle wszystko jak trzeba, tak, była używana między innymi do zwalczania podziemia niepodległościowego. A więc wykonywało to wojsko funkcje, powiedziałbym...
Policyjne
i haniebne z punktu widzenia interesu narodowego. No a później mamy 56 rok, pacyfikacja Poznania, tak. Później mamy 70 rok, grudzień, tak. A potem mamy koronę, opus, tak, stan wojenny, 81 rok. No przecież dzisiaj wszyscy historycy, którzy poznali dokumenty tam okres stanu wojennego, mówią wyraźnie, że gdyby Polska wtedy zdobyła się władze ówczesne z generałem Jaruzelskim i jeszcze generałem, czy generałem w ogóle, to nie ma znaczenia, bo to Ludowego Wojska Polskiego, postawiły się Moskwie, to Rosja nie była wtedy w stanie interweniować i Polska już wtedy odzyskałaby niepodległość i wtedy moglibyśmy powiedzieć, że szanujemy ludzi, którzy to przeprowadzili.
Ale Jaruzelski mógłby zostać takim generałem Zajączkiem albo Chłopickim.
Może nawet czym więcej, ale do tego musiałby mieć charakter.
Mógłby zostać, ale nie został.
Ale nie został, dlatego że on wybrał po prostu posłuszeństwo względem Moskwy. I stan wojenny, który był wprowadzany przecież dlatego, że Moskwa sobie tego życzyła, że nie miała możliwości, żeby samemu to uczynić, a wykorzystała siły, niestety, Ludowego Wojska Polskiego właśnie do tego, żeby taką obecność prowadzić. Więc jak się na to wszystko spojrzy razem, to ja się nie dziwię, że pojawiła się ta opcja taka, że tych ludzi, którzy tam tym kierowali, dowodzili, należałoby zdegradować. Ale mówię, we mnie w środku pojawia się tutaj taka wątpliwość, że to przecież niekoniecznie byli generałowie Rzeczypospolitej.
Polskiego Wojska.
To więc powiedziałbym tak, no równie dobrze mógłbym wystąpić z wnioskiem, żeby odebrać stopień marszałka Rokossowskiemu.
No tak, a nikt na to nie wpadnie.
Nikt na to nie wpadnie. Więc ja myślę, że to trzeba oczywiście jednoznacznie ocenić i dobrze się stało, że zaczęliśmy w wojsku wracać do tradycji rzeczywiście niepodległej armii niepodległej Polski, tak? Że następuje renesans tego nie tych, którzy zwalczali podziemie, ale tego podziemia niepodległościowego, prawda? I to jest moim zdaniem jednoznaczne i wyjątkowe. Natomiast co do reszty, no to...
No dobrze, to z tych historycznych rozliczeń Jeszcze na chwilę zanurzmy się we współczesność. Rosjanie tak. właśnie przekazują Baszarowi al-Asadowi rakiety S-300.
Tak.
I to nieodpłatnie. No to wzrośnie.
Tak. No to są, znacznie bardziej zaawansowane. Oczywiście są systemy S-400, a podobno Rosja już ma S-500. To są systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, które Rosja ma na swoim uzbrojeniu. No i systemy S-300 i S-400 na przykład znajdują się w powodzie kaliningradzkim.
To jest broń skuteczna?
Tak, to znaczy na pewno posiada zdolność strącania celów w przestrzeni powietrznej. Mówi się, że systemy te S-300 mają do 400 km zasięgu działania, ponad 400 do 500 chyba S-400. No i jeżeli policzymy te kilometry wobec tego, spoglądając na Królewiec, nazywany paskudnie Kaliningradem, no to widzimy, że tak mniej więcej 2/3 przestrzeni powietrznej Polski można przy pomocy tych systemów kontrolować, no i ewentualnie cele strącać. To dobrze nie wygląda.
Biorąc pod uwagę rozpoznanie wywiadowcze Polski, że Rosjanie chyba posiadają całkowite.
To znaczy, co oni posiadają, nie wiemy. To znaczy, na razie, jak wiadomo, zwalczanie szpiegostwa, tak, to jest bardzo delikatna kwestia i bardzo wrażliwa i się tym na ogół
A to już Piskorski dostał zarzuty oficjalnie,
no tak,
że brał pieniądze od Chińczyków i od Rosjan.
No tak, ale to taki folklor, bym powiedział.
Taki agent, którego wszyscy widzieli.
To folklor, tak. Bo znaczy są jakby, przy czym dzisiaj rozpoznanie czy jakaś działalność wywiadowcza niekoniecznie oznacza, że siedzi gdzieś na drzewie szpieg z aparatem fotograficznym i zdjęcia. Tak, bo,
panie profesorze, bo dobrze, powiem o tym. Rozmawiałem jakiś czas temu z byłym pułkownikiem komunistycznego kontrwywiadu wojskowego, aha, który był na szkoleniu w Rosji.
Tak.
Był też na takim specjalnym szkoleniu kontrwywiadowczym prowadzonym przez profesjonalistów, co by tu nie mówić. I on stwierdził dwie bardzo niepokojące rzeczy, które ich tam uczono. Mhm. Po pierwsze, nie werbuje się agentury w środowiskach nam sprzyjających.
Aha.
Mówiąc krótko,
tak,
jeżeli my wyzywamy dziś tak. SLD-owców, czy tam tak. jakieś te lewicowe tak. różne ruchy, tak. że to są szpiedzy rosyjscy,
to nie.
No to wbrew tak. sztuce, prawda? Mhm. Werbują tam, gdzie się ich nie spodziewamy.
Tak.
Czyli może to być nawet najbardziej antyrosyjska jakaś
może być.
Retoryka, prawda?
Może
tylko,
być.
Że przynosząca przeciwskuteczny.
Tak, może być niestety. To jest, no dotyka pan strasznie ważnego problemu. Ja nawet kiedyś posłużyłem się, wyrażając obawę co do tego właśnie, że niekoniecznie ktoś, kto jest strasznie antyrosyjski, musi, że tak powiem, rzeczywiście
takim być.
Dlatego, że to może być po prostu pewien... No, zawsze pytajmy, jest ta znana ewangeliczna zasada o owoce. Tak, i przecież my często spotykamy się z takimi sytuacjami, że ktoś jest bardzo, powiedziałbym tak, deklaruje się jako patriota, jako ktoś zgaszający różnego rodzaju słuszne rzeczy, podnoszący to wielokroć, tylko że skutki tego są odwrotne. To znaczy, no to może być po prostu zwykła nieudolność, albo to może być brak wyobraźni, albo to może być to, że ktoś jest po prostu niezbyt sprawny intelektualnie. Ale jeżeli nie, więc okazuje się, można przecież jakąś istotną sprawę zdetonować, wykoślawić, odpalając wcześniej jakąś inną całkiem kwestię, tak?
Tak.
To w służbach to tego, a Rosjanie, ja ciągle przypominam.
Oni lubią te maskirowki.
Tak, swoje. Ja opowiadam ciągle o takie, wbrew pozorom bolszewicy, bardzo wiele służby sowieckie, bolszewickie, strasznie dużo przyjęły ze służb carskich. tak? I na przykład tajny statutnik to jest wynalazek jeszcze ochrony. To...
Jak mówi Stanisław Michalkiewicz, sekretny tak, statutnik, czyli tak, seksot.
Seksot, tak. No. Tajny statutnik, to sekretny torze. Dalej, znana technika przesłuchań, obrzydliwa, straszliwa, konwejer. Czyli przesłuchiwanie non-stop bez snu delikwenta przez zmieniających się śledczych, to jest wynalazek ochrony. To są rzeczy, które... I teraz przypomnijmy sobie taką historię. Mianowicie w czasach carskich była taka organizacja terrorystyczna, jakbyśmy dziś powiedzieli, która dokonywała zamachu na dygnitarzy reżimu carskiego. Socjaliści ewolucyjni, czy jakoś tak się to nazywało. I oni, i na czele tej organizacji w którymś momencie...
Azew.
Tak. I ten Azew organizował zamachy, udane zamachy, bo sam uczestniczył w tych zamachach, tak, i były przypadki, kiedy na przykład zastrzelono gubernatora Kijowa, czy ministra spraw wewnętrznych.
Potrafią to zrobić.
Tak.
Poświęcić i swoich, żeby właśnie, rozwinąć operację.
Tak, a potem się okazało, że ten Jewno Azew to jest po prostu tajny
agent ochrany. I pop hapon tam.
Tak, tak, oni się tam tak nawzajem nawet na siebie zamachy szykowali, bo się nie lubili. Więc tutaj jest historia taka. Jeżeli my mamy taki przykład, powiedziałbym, i wiemy, że rosyjskie służby kontynuują pewne rozwiązania i wątki, no to powstaje pytanie, na ile aktualna jest ta obawa, która tak wyczuwam w poglądzie, w tym pytaniu pana doktora.
Przecież przeprowadzenie operacji Trust, no koronkowej
tak,
operacji.
Tak.
No, przypomnijmy, na tak, czym to polegało, bo to,
tak,
to jest niezwykłe.
Fikcyjna organizacja antybolszewicka, działająca podobno w wszystkich strukturach Rosji, tak, w wojsku, nawet w organizacjach partyjnych, w rządzie i tak dalej, która miała swoje reprezentacje w Europie Zachodniej, tak, i polski wywiad podjął z nią współpracę, tak, sądząc, że to jest efektywne.
Ta bardzo. Osławiona dwójka. Nas.
Tak, tak. Osławiona właśnie wspaniała dwójka, która akurat w tym momencie okazała się niezbyt wspaniała, bo w końcu zorientowaliśmy się, że to coś śmierdzi. Tak, ale no, ta operacja między innymi, no, tam na przykład został nabrany, no tak powiedziałbym, inteligentny człowiek, jakim był Borys Sawinkow. Tak, on stał na czele w ogóle tych wszystkich struktur, był za granicą, współpracował zresztą z Polską i z Polakami, spotykał się z marszałkiem Piłsudskim i
były to... Nie wiedział, że jest po prostu paliezny idiot.
Tak, i okazało się, jego przekonali ci wysłannicy tego trastu, prawda, że tam w Rosji czekają wszyscy, żeby on się zjawił, stanął na czele powstania, obalenia, prawda, bolszewizmu. On w to uwierzył. Agent go przeprowadzał, znaczy on uważał, że to jest agent tego trastu, to był oczywiście NKWD-zista, no i został aresztowany. I następnie był proces pokazowy i nawet go złamali, tak? I dostał niewielki wyrok i wyskoczył przez okno, prawda? Więc no takie rzeczy, tych rzeczy, takich przykładów jest strasznie
ale
dużo.
Ale nie nauczyliśmy się niczego, bo potem piąta komenda winu.
Tak.
Powtórzenie tego manewru.
Tak, tak. No to jest znowu to samo. To znaczy po czwartej komendzie była piąta, która była całkowitą fikcją, prawda? I wielu ludzi poniosło śmierć. I znowu został nabrany Zachód. No, tak.
No i co? Przecież historia się nie skończyła.
Nie.
Jak chciał Fukuyama.
Nie.
I dziś no znowu i mogą robić podobną operację.
Należy podejrzewać, że dzisiaj również w tym zakresie jakieś efektywa strona rosyjska na terenie Polski posiada.
Dlatego tak ważne są służby specjalne.
Bardzo ważne i pytanie...
Czy są?
Czy są.
No, ale na to pytanie to chyba nie odpowiemy w trakcie dzisiejszego wywiadu.
No może i lepiej nawet nie silić się na taką odpowiedź, ponieważ no, zakładam, że jednak przy wszystkich swoich wadach i wszystkim tym, co nas irytuje, to jednak państwo polskie jest w lepszej kondycji niż było. i nawet jeżeli nie wszystko się tutaj udaje tak jak należy, no to myślę, że również idzie o obszar właśnie służb i poszukiwania wrogów Rzeczypospolitej, no to mam nadzieję, że tutaj jest trochę lepiej niż było.
Smoleńsk pokazuje, że tak sobie.
Tak sobie, tak sobie.
Sprawa smoleńska.
Ale tak, no ale to jest na następną rozmowę.
Tak.
Ja mówiłem, że to może się tak skończyć, jak się niestety skończyło.
A nie wiemy, co z tym zrobić. Państwo polskie znalazło się w strasznym kłopocie.
Tak.
Bo nie potrafimy wyjaśnić zagadki katastrofy smoleńskiej.
Moim zdaniem jest to tak długo będzie
i trwa
niemożliwe.
Trwa propagandowe wycofywanie
się. Tak, to jest tak długo niemożliwe i to powinno być wiadome od początku. Jak długo nie będziemy mieli dostępu do materiału dowodowego, a tym materiałem dowodowym jest WAK i te wszystkie urządzenia, które tam nagrywały, te różne rzeczy. Bo to nie wystarczą kopie czy zdjęcia satelitarne, czy to, że ktoś jakiś kawałek przywiózł. I moim zdaniem wtedy, kiedy pojawiła się ta kwestia i kiedy można było już mówić, jakby co należy zrobić z tym, należało po prostu oświadczyć, że Rosja
blokuje.
Blokując, nie pozwala na wyjaśnienie
sprawy. Trzeba presję jakąś tak, na Rosję wywrzeć.
No i można było to zrobić, tak. Moim zdaniem. Dziwię się, że tego nie zrobiono, dlatego, że jesteśmy członkiem NATO.
Nic z tego nie wynika.
Właśnie, jesteśmy też członkiem Unii Europejskiej.
Też nic z tego nie
widzimy, jak
dla Holendrów wynikło, bo
no właśnie,
spadali.
Czyli dla Brytyjczyków. Tak. Załóżmy, że otrucie byłego funkcjonariusza GRU na terenie Anglii spowodowało tego typu akcję, która jest bardzo kłopotliwa dla Rosji. Natomiast tak. Śmierć prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, śmierć prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i najwyższego dowództwa okazało się być takim...
Okazała się mniej ważna niż próba otrucia Skripala.
Tak, pułkownika IGRU.
To tak gorzkie, że aż...
Bardzo gorzkie.
Musimy skończyć nasz wywiad.
Bardzo gorzkie. Szkoda, że tak gorzko kończymy. No, bo zawsze powinno się jakimś optymistycznym...
No to dobrze, to jeszcze optymistycznie. Ruszyły przetargi na uzbrojenie?
Nie.
Czy nie?
Musi pan takie rzeczy robić, panie redaktorze.
Chciałem o coś zapytać.
To znaczy, no wiemy, że kupiliśmy dwie baterie, znaczy zamierzamy kupić dwie baterie Rakiet Patriot chyba. To jest zakończone. No i delegacja miała się udać Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby negocjować pozostałą część tego kontraktu. Ale jeżeli idzie na przykład o okręty podwodne, no to wiadomo, że nic nie wiadomo. Jeżeli idzie o program obrony przeciwlotniczej NAREW, też na razie nic nie wiadomo. No i z tego, co doszło do mnie, to w MONie zasie pracują nad kolejną weryfikacją planu modernizacji technicznej sił zbrojnych i to chyba wkrótce ma się jakoś...
To już kolejny plan?
Kolejna modyfikacja planu, który odziedziczyliśmy po rządach Platformy PSL.
Optymistycznie możemy powiedzieć o tym, że nasza armia świetnie prezentuje się na defiladach.
Tak.
Mamy ładne mundury.
Tak, znaczy polski
patriotycznych
mundur,
żołnierzy.
Polski mundur wojskowy rzeczywiście jest piękny. To jest, ma taką klasę militarną na pewno. Ja widziałem różne armie, mundury różnych armii. Rzeczywiście Polski się wyróżnia. Żołnierz polski no, potrafi postawą i tym krokiem defiladowym, który nie jest pruskim kaczym, jak Rosjanie to robią, prawda? Wrzucając
bardzo wysoko nogi.
Wysoko nogi, tak, bo to po prusakach to Rosjanie to wzięli. Więc tego nie ma. Jest to elegancka, w wyglądzie elegancka armia. Natomiast chciałbym bardzo, żeby ona była też skuteczna, żebyśmy nie musieli powtarzać tego, co powtarzali nieraz, doświadczyliśmy w historii, że zaniedbania w dziedzinie obronności opłacaliśmy krwią polskiego żołnierza.
Akademia Sztuki Wojennej. Lepiej to brzmi niż Akademia Obrony Narodowej.
No tak, ale to...
No co, to pan, nazwa lepsza. No ja pan, szukam czegoś...
Niech pan nie szuka, bo ja jestem nastawiony dzisiaj bardzo pesymistycznie i powiedziałbym, mówię, nadzieję mam taką, że No nie, na koniec trzeba coś optymistycznego. No, no powiem następującą rzecz. Mianowicie opowiadam taką anegdotę właśnie o dwóch żabach. Jedna była optymistką, druga pesymistką i obie wpadły do kadzi, dużej kadzi z mlekiem. I pesymistka, zdając sobie sprawę, że nie ma żadnych szans, utonęła od razu, żeby się więcej nie męczyć. Natomiast optymistka, zdając sobie sprawę, że nie ma żadnych szans, machała łapami przez całą noc i rano obudziła się na grudzie masła. Więc dedykuję to. My machamy łapami, panie redaktorze.
To w różnych miejscach. Jest szansa.
Tak, bo jesteśmy optymistami. Ja jestem optymistą, że Rzeczpospolita się podniesie i stanie na nogi i będzie państwem dobrze zarządzanym. Więc mówię, machamy łapami z nadzieją, że ta gruda masła się pojawi pod naszym brzuchem. Natomiast pesymiści niech toną.
No dobrze, no to posłuchajmy w takim razie czegoś, co może tak klasycznie zabrzmieć. No, film o wojnie w Wietnamie. Deer Hunter, łowca jeleni.
No.
I Kawatina z tego filmu. Posłuchajmy. Posłuchajmy. To będzie Kawatina i troszkę może nas uspokoi. No, może nie podniesie na duchu, ale uspokoi, a już...
Nie, na duchu ja jestem podniesiony.
Jesteśmy podniesieni, ale...
Jesteśmy optymistami, panie redaktorze.
Weszliśmy na te tematy. Odwiedził nas pan mecenas Stefan Hambura.
Inaczej by nie robił tego, co...
Jedyny człowiek, który ma takie okulary.
To prawda, każdy... ale ma nie tylko to.
Tak, tak, oczywiście, ale każdy rozpoznaje pana na pierwszy rzut oka, bo te okulary takie są inne niż... cała reszta. To znak, że będziemy pewnie kontynuować sprawy smoleńskie, bo pan mecenas wczoraj zadawał dużo pytań naszemu słońcu Peru. To o tym będziemy rozmawiać. Pan minister może z nami zostać, czy już będzie uciekał?
To znaczy, ja powinienem już uciekać niestety.
To żegnamy pana...
jeszcze trzeba będzie się pojawić.
Pana ministra. Tak. Bardzo dziękujemy za wizytę i za ciekawą dziękuję. Rozmowę. Bo to...
No szkoda, że jakiś taki, że za dużo o tej żabie pesymistce mówiliśmy, ale...
ale następnym razem się poprawimy.
Poprawimy się na pewno.
Poprawimy się.
Do widzenia.
Kawatina też na cześć pana ministra.
O, dziękuję.
Romualda Szeremietiewa. Posłuchajmy.